Miała i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Filch. Proszę Państwa, mam dla Państwa materiał, którym Państwa zaskoczy, myślę. Albowiem jest to materiał, który, no, delikatnie mówiąc, jest, niesie ze sobą takie przesłanie, że w Polsce, u nas, my, zajmujący się tematem wojny na Ukrainie, no, delikatnie możemy powiedzieć, że ten ekspert, Chińczyk, widzi te sprawy wojny chińsko, wojny rosyjsko-ukraińskiej, myślę, że z bardzo dziwnej perspektywy. Żeby było jeszcze ciekawiej, materiał, artykuł tego eksperta chińskiego, profesora Uniwersytetu w Pekinie, pochodzi z brytyjskiego The Economist. Materiał jest z 11 kwietnia, więc jest świeży. I tytuł tego artykułu: Rosja z pewnością przegra na Ukrainie, uważa chiński ekspert do spraw Rosji. A podtytuł: Feng Jiujun twierdzi, że wojna nadwyrężyła stosunki chińsko-rosyjskie. To jakby dwie różne sprawy, prawda? Zdecydowanie dwie różne sprawy. To czy Rosja, jak Rosja sobie da radę z Ukrainą, to jest jedna sprawa. A jak wyglądają stosunki chińsko-rosyjskie, to druga sprawa. Ja już przeczytałem ten artykuł i mogę tylko powiedzieć, że o ile pierwsza teza o tym, że Rosja z pewnością przegra na Ukrainie, jest, zabiera temu ekspertowi bardzo dużo, większą część, zdecydowanie większą część tego felietonu, tego artykułu. Natomiast jeśli chodzi o stosunki, czy teza, że wojna nadwyrężyła stosunki chińsko-rosyjskie, no to jest tylko jeden akapit mały. Ja myślę, że nadwyrężyła, ale ja bym w ogóle nie łączył tych, nie można nie łączyć sprawy wojny Rosji z Ukrainą ze stosunkami Rosja-Chiny. Oczywiście, że to jest absolutnie konieczne, natomiast w tym przypadku, o ile właśnie sprawa wojny na Ukrainie jest bardzo dobrze rozbudowana, o tyle udowodnienie tej drugiej tezy praktycznie w ogóle. No dobrze, ale zacznę, pozwólcie Państwo, że zacznę cytować i pod koniec, kiedy już skończę, będę chciał się na ten temat wypowiedzieć. Wojna między Rosją i Ukrainą była katastrofalna, jest katastrofalna dla obu krajów, ponieważ żadna ze stron nie ma przeważającej przewagi, a ich stanowiska polityczne są całkowicie sprzeczne. Jest mało prawdopodobne, aby walki szybko się skończyły. To prawda. Jedno jest jednak jasne. Konflikt jest postzimnowojennym przełomem, który będzie miał głęboki i trwały wpływ na skalę globalną. I tak, i to się wszystko zgadza. To się zgadza, oczywiście. Do tej pory się zgadza. Teraz cytuję. Na przebieg wojny będą miały wpływ cztery czynniki. Cztery główne czynniki. Pierwszym z nich jest niezwykły dotychczas poziom oporu i jedności narodowej Ukraińców. Pozwólcie Państwo, że nie do końca się z tym zgodzę. To później ewentualnie rozszerzę. Drugim jest wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy, które choć w ostatnim czasie nie spełnia oczekiwań tego kraju, pozostaje szerokie. To jest na papierze. Szczególnie ostatnio. Trzecim czynnikiem jest charakter współczesnej wojny, rywalizacji, w której wykorzystuje się połączone potęgi przemysłowe, połączenie potęgi przemysłowej oraz systemów dowodzenia, kontroli, łączności wywiadu. Jednym z powodów, dla których Rosja walczyła w tej wojnie, jest to, że nie podniosła się jeszcze z dramatycznej dezindustrializacji, której doświadczyła po rozpadzie Związku Sowieckiego. Nie rozumiem tej tezy kompletnie. Nie rozumiem. Nie, po prostu nie dociera to do mnie. Ostatnim czynnikiem jest informacja. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, Władimir Putin jest uwięziony w kokonie informacyjnym ze względu na tak długi okres sprawowania władzy. Rosyjskiemu prezydentowi, jego zespołowi do spraw bezpieczeństwa narodowego brakuje dostępu do dokładnych informacji wywiadowczych. W systemie, który obsługują, brakuje skutecznego mechanizmu korygowania błędów. Ich ukraińscy odpowiednicy są bardziej elastyczni i skuteczni. Uważam, że to nie do końca jest tak. Ale to będę ewentualnie później analizował. Przepraszam. W połączeniu te cztery czynniki sprawiają, że ostateczna porażka Rosji jest nieunikniona. Z czasem będzie zmuszona wycofać się ze wszystkich okupowanych terenów ukraińskich, w tym z Krymu. Jej potencjał nuklearny nie gwarantuje sukcesu. Czy uzbrojona w broń nuklearną Ameryka nie wycofała się z Korei, Wietnamu i Afganistanu? No tak, tylko że jednak mimo wszystko pytanie, czy poziom bandytyzmu amerykańskiego jest podobny do poziomu bandytyzmu rosyjskiego i bandytyzmu na przykład żydowskiego. Nie, zdecydowanie. Cytuję dalej. Choć wojna była dla Ukrainy, jest dla Ukrainy ogromnie kosztowna, siła i jedność jej oporu obaliła mit, że Rosja jest militarnie niezwyciężona. Ukraina może jeszcze powstać z popiołów. Kiedy wojna się skończy, może spodziewać się możliwości przystąpienia do Ukrainy, oczywiście, do Unii Europejskiej i NATO. Mam nadzieję, że nie. Wojna jest punktem zwrotnym dla Rosji. Sprowadziło to reżim Putina na szeroką, znaczy doprowadziło to reżim Putina do międzynarodowej szerokiej izolacji. Musiał także stawić czoła trudnym wewnętrznym nurtom politycznym, począwszy od buntu najemników grupy Wagnera i innych grup wojskowych, na przykład w Białgorodzie, po napięcia etniczne w kilku regionach Rosji i niedawny atak terrorystyczny w Moskwie. Pokazują te rzeczy, te sprawy, te zdarzenia, że ryzyko polityczne w Rosji jest bardzo wysokie. Putin został niedawno wybrany ponownie, ale czekają go wszelkiego rodzaju zdarzenia typu czarny łabędź. Cytuję dalej. Do zagrożeń stojących przed Putinem wojna przekonała coraz więcej, znaczy do zagrożeń stojących przed Putinem wojna dodała tezę, iż coraz więcej byłych republik radzieckich wie o tym, że imperialne ambicje Rosji zagrażają ich niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej. Tak, to jest jasne. Państwa są coraz bardziej świadome, że zwycięstwo Rosji nie jest wykluczone, znaczy nie jest wykluczone, dystansują się od Moskwy na różne sposoby, począwszy od kształtowania polityki rozwoju gospodarczego, mniej zależnej od Rosji, po prowadzenie bardziej zrównoważonej polityki zagranicznej. To się zgadza. W efekcie perspektywy integracji euroazjatyckiej, za którą opowiada się Rosja, te perspektywy się zaciemniły. Tymczasem wojna obudziła w Europie świadomość ogromnego zagrożenia, jakie agresja militarna Rosji stanowi dla bezpieczeństwa kontynentu i porządku międzynarodowego, kończąc przeciwnowojenne odprężenie między Unią Europejską a Rosją. Wiele krajów europejskich porzuciło złudzenia co do Rosji Putina. I tak. Jednocześnie wojna wytrąciła NATO ze stanu, który Emmanuel Macron, prezydent Francji, nazwał stanem martwicy mózgowej. Ponieważ większość krajów NATO zwiększa swoje wydatki wojskowe, zasunięte rozmieszczenie wojskowe sojuszu w Europie Wschodniej zostało jeszcze znacznie wzmocnione. Przyłączenie Szwecji i Finlandii na NATO uwydatnia niezdolność Putina do wykorzystania wojny do tego, aby zapobiec ekspansji sojuszu. Wojna pomoże także w przekształceniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreśliła niezdolność tego organu do skutecznego przejęcia na siebie odpowiedzialności za utrzymanie pokoju na świecie i bezpieczeństwa regionalnego ze względu na nadużywanie prawa weta przez niektórych stałych członków. To rozwścieczyło społeczność międzynarodową, zwiększając szanse na przyspieszenie reformy Rady Bezpieczeństwa. Niemcy, Japonia, Indie i inne kraje prawdopodobnie staną się członkami stałymi, a 5 obecnych stałych członków może utracić prawa weta. Bez reform paraliż, który stał się cechą charakterystyczną Rady Bezpieczeństwa, doprowadzi świat do jeszcze bardziej niebezpiecznego miejsca. Stosunki Chin z Rosją nie są stałe, na co wpływają wydarzenia ostatnich 2 lat. Nie są konstant. Minister spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Ławrow, złożył właśnie wizytę w Pekinie, gdzie wraz ze swoim chińskim odpowiednikiem po raz kolejny podkreślili bliskie więzi między swoimi krajami. Wydaje się jednak, że podróż ta była bardziej dyplomatycznym wysiłkiem Rosji, mającym pokazać, że nie jest sama, niż prawdziwą miłością. Sprytni obserwatorzy zauważają, że stanowisko Chin wobec Rosji powróciło ze stanowiska bez ograniczeń na początku 22 roku przed wojną do tradycyjnych zasad niezaangażowania, niekonfrontacji i nieobierania za cel stron trzeciej. Choć Chiny nie przystąpiły do żadnych sankcji wobec Rosji, to nie naruszyły ich systematycznie. Przepraszam bardzo. Co prawda Chiny w 23 roku zaimportowały ponad 100 milionów ton rosyjskiej ropy, ale to niewiele więcej niż kupowały rocznie przed wojną. Jeśli Chiny przestaną importować rosyjską ropę i zamiast tego będą kupować gdzie indziej, niewątpliwie spowoduje to wzrost międzynarodowej ceny ropy, wywierając ogromną presję na światową gospodarkę. Od rozpoczęcia wojny Chiny przeprowadziły 2 rundy mediacji dyplomatycznej. Sukces okazał się nieuchwytny, ale nikt nie powinien wątpić w chęć Chin do zakończenia tej okrutnej wojny w drodze negocjacji. To życzenie pokazuje, że Chiny i Rosja to bardzo różne kraje. Rosja dąży do obalenia istniejącego porządku międzynarodowego i regionalnego od roku wojny. Chiny zaś pragną pokojowego rozwiązywania sporów. Ponieważ Rosja w dalszym ciągu atakuje ukraińskie pozycje wojskowe, infrastrukturę krytyczną i miasta i prawdopodobnie jest skłonna do dalszej eskalacji konfliktu, szanse na zawieszenie broni w stylu koreańskim wydają się niewielkie. W przypadku braku zasadniczej zmiany systemu politycznego i ideologii Rosji konflikt może zostać zamrożony. Pozwoliłoby to jedynie Rosji na dalsze wszczynanie nowych wojen po chwili wytchnienia, narażając świat na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, to wszystko. A jako, że mam sporo do powiedzenia wobec tego, pozwolę sobie to zrobić w drugiej części tego felietonu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.